Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Witam Was w kolejnym odcinku po wakacyjnej przerwie. Wciąż mam nową letnią energię i cieszę się, ponieważ wracam do cyklu, który już spotkał się z pozytywnym przyjęciem, a nawet z pewnym, jeżeli dobrze czytam komentarze, oczekiwaniem. Mianowicie jest to cykl Top 100 Spoilermastera. Jest rok 2022 i z okazji moich 40 urodzin postanowiłem, że pora na przygotowanie takiej właśnie setki moich najlepszych filmów. Bardzo długo ją układałem, bardzo myślałem nad każdą jedną pozycją, no i oto jest. Ten rok poświęcam na odsłonięcie tej setki, dziesiątka po dziesiątce, i obecnie jesteśmy na miejscu 51. Ostatnim miejscem, jakie odsłoniłem, było właśnie to, na którym znalazło się Spirited Away w Krainie Bogów Miyazakiego. No i cóż, nie ma na co czekać, trzeba iść dalej. Przed nami ta górna 50. Dzisiaj przedstawię Wam pozycję od 50 do 41. Przypominam o zasadach, jest to lista całkowicie subiektywna, moja, nie stanowiąca żadnego rodzaju próby uśrednienia historii kina, tylko właśnie przefiltrowana przez moją wrażliwość i przez to, jak ja tę historię kina postrzegam. Druga zasada jest taka, że właśnie ujawniam te listy w dziesiątkach, idąc od dołu. A trzecia zasada jest taka, że staram się Wam wskazywać miejsca w sieci, w których można legalnie oglądać filmy, o których mówię. Podkreślam, że nagrywam tę listę w roku 2022, nawet w konkretnych miesiącach ta sytuacja się trochę zmienia, to znaczy filmy znikają z platform, pojawiają się na platformach, taki urok platform, ale także takie ich wady, że jakkolwiek filmy mogą tam być dostępne, to nagle z dnia na dzień mogą stamtąd zniknąć, więc jak zawsze zachęcam także do skanowania rynku nośników fizycznych w postaci chociażby używanych płyt DVD i Blu-ray, które można zakupywać między innymi na Allegro i na Amazonie. Powiem tyle, ta setka filmów jest w moim przekonaniu tak ikoniczna, że jeżeli już rozważać jakieś wydatki właśnie na nośniki fizyczne, a wiecie, że jestem fanem nośników fizycznych, odsyłam do odcinka o Blu-rayu, to myślę, że na tę setkę warto przynajmniej rozważyć taki wydatek. No dobrze, to jest Spoilermaster, jest rok 2022, sierpień i zaczynamy. Dodam tylko, że program istnieje dzięki wsparciu patronek i patronów na patronite.pl. Dzięki nim możecie mnie teraz słuchać, dzięki nim w tym programie nie ma żadnych reklam, dzięki nim ten podcast jest w wolnym dostępie w sieci. Zachęcam do wsparcia, jeżeli chcecie wesprzeć moją pracę, będzie mi bardzo miło. O progach wsparcia i o tym, co można za to wsparcie dodatkowo jeszcze otrzymać jako bonus, opowiem jeszcze w trakcie odcinka, wtedy także podziękuję moim patronom imiennym. Natomiast pora ruszyć w dalszą drogę, a zatem zacznijmy od pozycji numer 50.
I love what you're wearing.
Oh, you do? Yeah. Oh, well, it's this tie is a present from Grammy Hall.
Who? Grammy Hall?
Yeah, my Grammy.
What'd you do, grow up in a Norman Rockwell painting?
Diane Keaton.
You don't want me to live with you.
I don't want you to live with me. Whose idea was it?
Mine.
Yeah. It was yours, actually, but I approved it immediately.
Na miejscu 50. film Annie Hall, film z roku 1977 w reżyserii Woody'ego Allena. W reżyserii, no nie tylko, także współnapisany przez Woody'ego Allena z Marshallem Brickmanem i z główną rolą Woody'ego Allena jako Alviego Singera, humorysty i komika nowojorskiego, który wikła się w długi i nie do końca ogarnialny związek z tytułową kobietą Annie Hall, zagraną przez Diane Keaton, należącą do innej klasy społecznej niż on. On wywodzi się z klasy robotniczej żydowskiej z Brooklynu. Ona jest tak zwanym waspem, czyli należy do uprzywilejowanej klasy białych protestantów anglosaskich. Mówię o tym nie tylko dlatego, że takie różnice kulturowe zawsze mnie interesują, jak przekonaliście się już w niejednym odcinku Spoilermastera, ale mówię o tym przede wszystkim dlatego, że jest to jeden z głównych tematów tego filmu, to znaczy spotkanie ludzi z dwóch różnych światów i chociażby odsyłam do słynnej sceny, w której Alvi jedzie do właśnie owej łaspowskiej rodziny, która zachowuje się przy stole zupełnie inaczej niż bruklińska żydowska rodzina naszego bohatera. Do tego stopnia ten rozdźwięk kulturowy jest tutaj tematem. On jest w ogóle tematem w wielu filmach Allena, ale tutaj najbardziej, że wręcz dostajemy scenę z podzielonym ekranem, kiedy to uładzona i od linijki rozgrywająca się kolacja łaspowska zajmuje jedną część ekranu, a w drugiej części ekranu mamy hałaśliwą, pełną przekrzykiwania się kolację właśnie żydowskiej rodziny bruklińskiej naszego bohatera. I absolutnie jest to temat tego filmu, jeden z tematów. Drugim tematem na pewno jest ciągła kwestia napięć między płciami, między rolami kulturowymi, między wzorcami kulturowymi tego, czego chcą i czego powinni chcieć mężczyźni, czego chcą i czego powinny chcieć kobiety. Jest to film zdecydowanie jako komedia romantyczna, dodajmy, ponieważ to jest ogromny urok Annie Hall, że jest to koniec końców komedia romantyczna z tym 1% dodatkowym goryczy, który przeważa jednak nad słodyczą, co odróżnia go na tle innych komedii romantycznych, ale także jest to film zrodzony ze swojego czasu, to znaczy właśnie z tego momentu już po głównej burzy kontrkulturowej, kiedy to wczorajsi buntownicy zaczynają powoli trawić dziedzictwo rewolucji, w której uczestniczyli, w którym także zaczynają zastygać pewne nowe formy mieszczańskiej wygody. Jesteśmy tutaj w Nowym Jorku. Nie jest to bynajmniej Nowy Jork ubogiej, przymierającej głodem bohemy, tylko właśnie takiej powoli tworzącej się klasy mieszczańskich intelektualistów, można powiedzieć, którzy jednak bardzo, bardzo korzystają wciąż z tych dóbr kontrkulturowych, feministycznych, także które definiowały lata 60. Innymi słowy, Annie Hall jest filmem wielowarstwowym, ponieważ jest także oczywiście filmem na wiele sposobów autobiograficznym, są w nim odpryski faktycznej relacji, jaka miała miejsce między Woodym Allenem i Diane Keaton i jest jednym w moim przekonaniu z najważniejszych filmów o kobiecości w latach 70. Oczywiście nie można go rozważać w pojedynkę, bo trzeba by dla pełnej konstelacji dodać inne tytuły i do tego także zachęcam, warto go zestawić chociażby z Niezamężną kobietą Pola Mazurskiego, z chociażby twórczością Joan Micklin Silver, chociażby z filmem Between the Lines i tak dalej, to nie jest jedyny głos, ale wydaje mi się, że w moim przekonaniu jest to głos najdojrzalszy artystycznie, to jest film, który sprawił, że Woody Allen przeskoczył z klasy komików i klaunów, takich mocno inspirowanych oczywiście braćmi Marx, do tej pory pamiętajmy, że on przede wszystkim głównie podpisywał filmy stanowiące jawne farsy z elementami burleski, takie jak chociażby Śpioch czy Miłość i Śmierć. Notabene w obydwu zagrała także Diane Keaton, ale w Annie Hall po raz pierwszy w pełni, w filmie podpisanym, dodajmy, reżysersko przez Allena, bo troszeczkę już tego było w filmie Herberta Rossa Zagraj to jeszcze raz sam, wedle sztuki Allena. Natomiast w Annie Hall po raz pierwszy w pełni dochodzi w takim już pełnym artystycznym kształcie do głosu owa allenowska persona, którą on stworzył. Mianowicie ta persona neurotycznego, nowojorskiego intelektualisty, który jednocześnie nie do końca jest poukładany z faktem, że jest intelektualistą, odcina się od pretensji sztuki wysokiej, jednocześnie jest absolutnie zafascynowany niektórymi jej przejawami, takimi jak chociażby twórczość Bergmana i gdzieś tam właśnie pomiędzy tym dziedzictwem bardziej ludowym, ale także mocno skojarzonym właśnie ze wschodnioeuropejską kulturą żydowską, z której Allen wyrasta, z kulturą, której jakby trochę próbuje się wyprzeć, między innymi romansując z Annie Hall, A z drugiej strony oczywiście sam jest egzystencjalistą, sam jest przesiąknięty fatalizmem dwudziestowiecznym, takim typowo powojennym, modernistycznym, no i jest rozkochany w Bergmanie, co także oczywiście w tym filmie nieprawdopodobnie mocno widać, chociażby poprzez plakaty filmu Bergmana, które widać w tle między innymi twarzą w twarz. Persona Allenowska, mówię o personie, ponieważ chcę ją oddzielić od człowieka Woody'ego Allena, jest w moim przekonaniu najsilniej oddziałującą personą ekranową intelektualisty i inteligenta w ogóle w kinie, a mam wrażenie, że szczególnie w Polsce, no w naszym powiedzmy tutaj kręgu kulturowym, ponieważ zawsze miałem wrażenie, że ta persona coś nam mocno przypominała, to znaczy ta niebywała miłość, to trzeba odnotować, powiedzieć i zapamiętać, że jakkolwiek wszystkie skandale obyczajowe późniejsze mocno skomplikowały nasz stosunek do Woody'ego Allena, o tyle przez ogromnie długi czas, który ja także pamiętam, Woody Allen był nad Wisłą absolutnie ukochany, bez żadnych zastrzeżeń. I pamiętam chociażby premierę warszawską filmu Jej wysokość Afrodyta w sali kongresowej, na której byłem, to nie było zwyczajne, żebym w połowie lat 90. jechał na premierę warszawską, zdarzyło się to dosłownie dwa razy, ale pojechałem na tę premierę i nigdy nie zapomnę tej atmosfery absolutnej celebracji. Byli tam wszyscy. Teraz przepraszam, ale przypomniała mi się Anna Gacek, bo słucham jej świetnego podcastu Sweet Teens i ona często używa tego słowa wszyscy, że byli tam wszyscy, wszyscy wiedzieli, albo wszyscy zachwycili się tą płytą. Przepraszam i pozdrawiam, Annę Gacek jest fantastyczna, w ogóle jestem wielkim fanem, natomiast kiedy użyłem tego słowa wszyscy, to pomyślałem o niej. Polecam Sweet Teens, polecam też świetny audiobook wedle jej książki Ekstaza. Natomiast tak, na tej premierze byli wszyscy, tam między innymi wziąłem autograf od Krzysztofa Zanussiego, ciekawa sytuacja. I dlaczego o tym mówię? Ponieważ nie było żadnej wątpliwości, tak? Allen jest nasz. Allen jest nasz. To jest dokładnie po pierwsze, gdzieś w tym wszystkim, w tym jego humorze, właśnie mieszającym ogromną taką świadomość kulturową tej kultury powojennej, zwłaszcza z egzystencjalizmem na czele, z drugiej strony, z tymi niemal szmoncesami, żydowskimi żartami, które przecież dla naszych uszu kulturowo są niesłychanie rozpoznawalne z oczywistych powodów. Gdzieś po prostu u Allena pobrzmiewa humor, który my znamy ze Słonimskiego, z Tuwima, tak, z przedwojennych kabaretów polskich i tak dalej. Więc gdzieś to wszystko pobrzmiewa, taka mieszanina pogardy dla samego siebie z jednej strony, z drugiej strony ironii wokół świata zewnętrznego, właśnie wokół tego świata, powiedzmy szeroko, chrześcijańskiego, który tutaj reprezentuje Annie Hall właśnie jako owa wasp woman, a z trzeciej strony jakaś taka rozpacz, taka bardzo głęboka zaduma nad ludzkim losem. I ten dowcip Allenowski, zawsze gdzieś podszyty rozpaczą, był po prostu przez bardzo, bardzo długie lata czymś, co rozpoznawaliśmy błyskawicznie i co po prostu braliśmy jako swoje. I co więcej, uważam, że Woody Allen stworzył pewien model czy obraz w ogóle życia intelektualnego, czy życia jako intelektualisty. Tutaj bardzo, bardzo ostrożnie te kategorie ujmuję, bo są trudne i najeżone różnymi niebezpieczeństwami, ale jednak uważam, że ten model absolutnie uformował ogromną część na pewno mojego pokolenia, tego jak ludzie pragnęli żyć, tych wszystkich nowojorskich widoczków, takiego właśnie Nowego Jorku niemalże no pluszowego albo monumentalnie pięknego, jak w zdjęciach Gordona Willisa do filmu Manhattan, tych wszystkich wystaw, tych wszystkich premier książek, tych wernisaży, tych kawiarni, jak Café des Artistes, do której chodzą bohaterowie Allena. Uważam, że moje pokolenie ludzi związanych z szeroko pojętą kulturą, ludzi czytających, ludzi zainteresowanych kinem, arthouse'em, czymś więcej, czymś innym, czymś takim właśnie trochę niszowym. Uważam, że czy to świadomie, czy półświadomie, czy nieświadomie formowało swoje życie na wzór tej wizji życia intelektualnego, jaką stworzył Woody Allen. To znaczy w pewnym sensie wszyscy chcieliśmy zamieszkać w tymże Nowym Jorku, mieszkania z plakatami właśnie filmów arthouse'owych, czy z widoczkami nowojorskimi, czy pewne fetyszyzowanie książek w Annie Hall jest, przecież wizyta w księgarni bardzo ważna, płyty, jazz, to co też Woody Allen współtworzył, ale co też z tak ogromną miłością pokazywał w swoich filmach. Myślę, że do tego wszystkiego, dodając wszystkie uroczo ogrywane przez niego seksualne frustracje. Do pewnego momentu było to tylko urocze, od pewnego momentu towarzyszy temu zawsze jakiś taki znak zapytania dotyczący właśnie życia prywatnego samego reżysera, obecnie już prowadzący do tego, że w zasadzie dla zupełnie młodego pokolenia jest on niemalże jakby takim artystą nie do przyjęcia. Natomiast to wszystko jest część ogromnej, długiej historii, która trwa, no, chciałoby się powiedzieć, niemal 100 lat, tak? To znaczy Woody Allen jest już ponad 80-latkiem i tak się składa, że to jego najeżone też różnymi kwestiami bardzo trudnymi i często odrzucającymi życie pokrywa się z historią po prostu dwudziestowiecznej, powojennej kultury. I tak jak on zaczyna w latach jeszcze 60., później w latach 70. awansuje z klauna na quasi Bergmana, i jak odnajduje swój głos właśnie moim zdaniem w Annie Hall jako ten trochę clown, trochę intelektualista zadumany nad bezsensownością egzystencji, a trochę, dodam to, bo to ważne w kontekście Annie Hall, po prostu romantyk, tak? Ktoś, kto mocno romantyzuje swoje miasto, swoje życie, swoje relacje. Pierwsze słowa Manhattanu, uwielbiał Nowy Jork, romantyzował go ponad miarę. To przecież jest o Woodym Allenie. Myślę, że jest tak absolutnie centralną figurą kultury pewnego okresu w historii kina, tego okresu, w którym ja się wychowałem, który mnie uformował, że na tej liście Woody'ego Allena po prostu nie mogło zabraknąć. Nie da się moim zdaniem w ogóle zrozumieć losów tej powojennej kultury amerykańskiej bez tej postaci, bo też pamiętajmy, że on był pierwszym, który wprowadził tak silnie do stand-upu przede wszystkim temat jakby własnej seksualnej frustracji przekutej w humor, w coś, co miało zaskarbić jemu naszą sympatię. To wszystko było niesłychanie nowatorskie, to wszystko było naprawdę wyznaczające zupełnie nowe wektory w kulturze, które stworzyły setki następców, tak? Wystarczy spojrzeć na połowę sceny stand-upowej obecnej, na 3/4 komedii amerykańskiej, zawsze będą tam jakieś tropy alenowskiej neurozy, alenowskiego humoru, ale także, dodajmy, alenowskiego eksperymentu formalnego, albowiem ta cecha ujawniła się po raz pierwszy tak mocno w Annie Hall, w filmie pełnym podzielonych ekranów, napisów zdradzających nam myśli bohaterów, podczas kiedy wypowiadają coś zupełnie innego, a także no, struktura montażowa, która w całkowicie niechronologiczny i bardzo nowoczesny sposób pokazuje związek Alviego i Annie właśnie w takich rozbłyskach od rozstania poprzez poznanie w całkowicie zaburzonym porządku. No, późniejsze eksperymenty z Zeligiem i z Purpurową Różą z Kairu oczywiście będą równie ważne. Natomiast gdyby te wszystkie linie narysować, to one spotykają się moim zdaniem najlepiej i najpiękniej właśnie w Annie Hall. Także dodajmy przez to, że nie jest to film, który tak mocno spoczywałby na personie alenowskiej, ponieważ kluczowa jest tutaj persona, jaką wnosi ze sobą Diane Keaton. Ponieważ jest to rola ikoniczna. Po prostu nie da się mówić o dwudziestowiecznej, nowoczesnej kobiecości, emancypacji, feminizmie, jakimś takim przepracowywaniu tropów właśnie modernistycznych, jeszcze związanych z awangardą lat 20. i 30., z kulturą popularną lat późniejszych, bez mówienia o postaci Diane Keaton w Annie Hall. To jest być może jedna z pięciu w ogóle najważniejszych ról kobiecych w amerykańskim kinie i wszystko od jej stroju z tymi słynnymi męskimi garniturami, koszulami, krawatami, po samą jej personę, przez to jak ona to gra, jak wiele także, do czego sama się przyznaje, tutaj po prostu dała samej siebie, swojej osobowości. To jest postać, która jakoś tak unosi się nad całym kinem amerykańskim tego okresu i nie tylko tego okresu, zadając pytanie właśnie o przemiany kobiecości. I to jest postać, dodajmy, która do dzisiaj kino nawiedza, ponieważ kiedy oglądam film Joachima Triera Najgorszy człowiek na świecie, to oczywiście bardzo się dobrze bawię i świetnie doceniam ten film i Renate Reinsneve stworzyła tam wybitną rolę, słusznie nagrodzoną w Cannes, ale nie oszukujmy się, Najgorszy człowiek na świecie jest przede wszystkim rozmową Joachima Triera i współscenarzysty Vogta z filmem Annie Hall, bo to są filmy, które są komplementarne. Oczywiście największa zmiana wektoru, jaka nastąpiła, to jest to, że Annie Hall po to, żeby zostać artystką, po to, żeby zostać śpiewaczką, w pewnym sensie potrzebuje Alviego Singera. To on niemalże jak Pygmalion otwiera ją na świat sztuki. To przynależy zdecydowanie do tego dwudziestowiecznego paradygmatu u Triera, co on zresztą moim zdaniem robi świadomie, też pragnąc samemu rozstać się z pewnymi przeświadczeniami, w których sam wyrastał. On już przesuwa ten wektor i tą przegraną postacią, tą mniej świadomą jest mężczyzna, to znaczy twórca tych kontrkulturowych komiksów, z którym bohaterka jest związana. To jest temat na szerszą rozmowę, zresztą odbyliśmy fantastyczny 3-godzinny webinar o tym filmie z moimi patronami. Zachęcam, zapraszam na webinary. Co miesiąc się spotykamy, rozmawiamy 2-3 godziny, bardzo głębokie i fantastyczne rozmowy. Webinary są przeznaczone dla patronów, którzy wspierają mnie kwotą 49 zł lub więcej. Zapraszam serdecznie, bo to są naprawdę niezwykłe wydarzenia comiesięczne. Tam rozmawialiśmy długo o filmie Triera, natomiast kończąc tę dygresję, Annie Hall, Oscar roku 77, zwycięstwo nad Gwiezdnymi Wojnami, co było moim zdaniem ważnym sygnałem, że jednak nie cudowna zabawka Lucasa, tylko właśnie kino autorskie, dodajmy, reżyseria, scenariusz, aktor. 4 Oscary, w tym dla Diane Keaton, absolutnie zasłużona statuetka. Świetne zdjęcia Gordona Willisa, który wtedy był głównie znany jako Książę Ciemności, ciemnych, mrocznych zdjęć Ojca Chrzestnego. Tutaj wspaniale filmuje Nowy Jork w takim lekkim jesiennym zamglęciu, no i oczywiście rozsłonecznione Los Angeles. I do tego wszystkiego połączenie tak naprawdę humoru wziętego trochę z takich wywrotowych, anarchizujących programów telewizyjnych telewizji amerykańskiej lat 60., jak chociażby The Smothers Brothers Comedy Hour, właśnie z modernizmem filmowym, bo przecież no, w Annie Hall jest mnóstwo szalonych w ogóle wyborów artystycznych, prawda? Annie i Alvy rozmawiają o Marszalu McLuhanie i nagle Alvy wyprowadza McLuhana zza afisza i McLuhan dołącza do rozmowy. Annie i Alvy zmienieni są w pewnym momencie w kreskówkę nawiązującą do Królewny Śnieżki Disneya. Są tutaj po prostu takie niemalże surrealistyczne momenty, więc jest to rodzaj brulionu, filmu, który rodził się w bólach, filmu, który wcale nie musiał wyglądać tak, jak wygląda. Mógł być wymontowany z tego materiału jeszcze zupełnie inny film, ale koniec końców filmu, który skupia w sobie wszystkie możliwe sprzeczności, wszystkie możliwe uroki i pytania, które unoszą się nad jedną z najważniejszych dwudziestowiecznych twórczości filmowych, to znaczy nad twórczością Woody'ego Allena. I wydaje mi się, że, i to jest moje ostatnie zdanie na ten temat, na ten moment, że Woody Allen jest tym filmowcem amerykańskim, który uczył polską inteligencję po 89, być może trochę wcześniej też, jak być inteligentami. I to jest temat szeroki, można na ten temat zrobić, nie wiem, seminarium, natomiast jestem przekonany, że polska inteligencja, zwłaszcza w okresie lat 80. i transformacji lat 90., uczyła się tego, jak być inteligentem, jak konsumować kulturę, jak żyć, właśnie z filmów Woody'ego Allena. Rozmaite tego odpryski są w wielu różnych filmach. Wydaje mi się, że Marek Koterski też coś zawdzięcza Allenowi. Dzień Świra na pewnych poziomach może być rozważany jako polski wariant bohatera Alenowskiego, na pewno nic śmiesznego jest takim wariantem, ale nawet twórczość bardziej popularna, taka jakby bulwarowa, tak jak w sensie teatru bulwarowego, jak chociażby, nie wiem, sztuki Andrzeja Saramanowicza, to przecież to absolutnie jest przetwarzanie ciągle tych samych białek, że tak powiem, które są w twórczości Alena. I późniejsze filmy, takie jak Hanna i jej siostry, także bardzo, bardzo ważne, bardzo dobre, pokazują już taki proces coraz to większego moszczenia się, powiedzmy, Alena w tym nowym mieszczaństwie, można powiedzieć. Natomiast Annie Hall jest tym filmem, który jeszcze pokazuje bardzo, bardzo duże napięcia na wielu frontach, płciowym, klasowym, egzystencjalnym. Jednocześnie jest filmem, po prostu, dodam to, bardzo śmiesznym, świetnie zagranym. Epizody w tym filmie są na wagę złota, bo i Christopher Walken, jako dziwny, być może psychopatyczny brat Annie, i Carol Kane, która tutaj się pojawia jako Alison Pucznik, kto widział, ten wie, Shelley Duvall w niewielkiej, świetnej rolce, Colleen Dewhurst, późniejsza mama Murphy Brown z serialu Murphy Brown, tutaj pojawia się jako matka Annie Hall i jest naprawdę wspaniała w swoim łaspowskim majestacie i jednocześnie niepokojąca w swoim jawnym antysemityzmie. Jest moment, w którym rodzina Annie Hall postrzega Alviego jako hasyda z pejsami siedzącego przy ich stole. No, to jest naprawdę, naprawdę gęsty, śmieszny, smutny film o tym, że, jak mówi jedna z zaczepionych na ulicy kobiet przez Alena, miłość wygasa. I to zakończenie, w którym Annie i Alvi spotykają się ponownie i okazuje się, że ten związek no, nie przetrwał, ale przetrwa na zawsze we wspomnieniu, ma w sobie tak niebywałą melancholię i te krótkie takie wspomnienia, chociażby wspólnego gotowania homarów, które jest jedną z najbardziej romantycznych, takich naturalnych, spontanicznych, świeżych, przewiewnych scen wspólnego bycia kochanków na ekranie, jakie w ogóle znam, to wszystko sprawia, że jest to arcydzieło i jest to film, z którym ja przez całe życie w zasadzie jakoś tam szedłem krok w krok, ten film po prostu wszedł w moje DNA i wszelkie przewartościowania późniejsze persony Alena już w świetle jego życia prywatnego są, już przynależą do nowych czasów i na pewno są udziałem chociażby moich studentów, którzy po prostu, których już formuje inny moment dziejowy, natomiast uważam, że ktokolwiek przynależy do mojego pokolenia i chciałby powiedzieć, że Woody Allen nie wywarł jakiegoś wpływu na nasze roczniki, na nasze rozumienie kultury, humoru, też jakiegoś może nawet życiowej filozofii, uważam, że po prostu nie będzie to prawda. Woody Allen przez długi czas był postacią absolutnie centralną dla polskich kinomanów. Pamiętam zresztą no, pełne sale, tak, na filmach takich jak chociażby Przejrzeć Harego, czy właśnie Wysokość Afrodyta. I też nie zapominajmy, jak wiele wybitnych ról kobiecych te filmy nam dały, bo no, dwa Oscary dla Diane Wiest, Hanna i jej siostry i Strzały na Broadwayu, czy Mira Sorvino w jej Wysokość Afrodycie. No, nie wspomnę już o późniejszej Kate Blanchett za Blue Jasmine. Te wszystkie role są oczywiście świetne, natomiast żadna z nich nie jest tak wysoko i nie jest tak ważna jak Annie Hall, to znaczy właśnie Diane Keaton. I to właśnie ten film Woody'ego Allena zajmuje u mnie miejsce 50. Idźmy dalej. Pora na... Aha, dodam, że obecnie Annie Hall dostępne jest, z moich informacji tak wynika, tylko na Apple TV. Idziemy dalej. Miejsce
49.
Na miejscu 49 Spragnienie miłości to film Wonga Kar-wai'a, o którym nagrałem osobny odcinek i w zasadzie tutaj mógłbym odesłać po prostu do tego odcinka. To był odcinek szczególny, nabrał dla mnie też nowego znaczenia, ponieważ był to odcinek może nie tyle zlecony, co po prostu stworzony we współpracy z festiwalem Pięć Smaków, a pomysłodawczynią tej współpracy była świętej pamięci Jagoda Murczyńska, która od nas odeszła i to był wstrząs dla całej społeczności krytyczno-filmowej, festiwalowej. Wspaniała programerka, nie tylko oczywiście, ale w tym kontekście festiwalu właśnie Pięć Smaków. To jest film i właśnie ten odcinek powstał z jej inspiracji, a zatem także odsyłam do niego. Tam opowiadam bardzo dokładnie o kontekście powstania Spragnionych Miłości. Natomiast, no cóż, Spragnienie Miłości nieprzypadkowo są tuż nad Annie Hall, ponieważ obydwa te filmy są o niespełnieniu, o tym ciągłym takim tańcu dwojga ludzi, w tym przypadku granych przez Tony'ego Luanga i Maggie Chung, którzy gdzieś spotykają się, ale się jednocześnie rozchodzą i te linie wydaje się taka asymptota, tak? Tyle zapamiętałem z matematyki, z liceum. Asymptota, czyli linia dążąca do jakiegoś punktu, ale nigdy się z nim spotykająca. Tak oni są takimi asymptotami. Ciągle niby już blisko, niby razem, ale jednak oddzielnie. Jesteśmy w Hongkongu lat 60. w społeczności imigrantów z Szanghaju, w takim domu, pensji, pensjonacie, w którym rozmaite osoby wynajmujące pokoje ciągle się mijają i między innymi mijają się właśnie oni, orientują się, że ich współmałżonkowie mają ze sobą romans, no a reszta jest już owym poematem Kar-wai'a rozpisanym na uderzenia w struny, na zdjęcia Christophera Doyle'a, na ulotny jak para z parującego, gorącego makaronu, który bohaterka nosi w małym termosiku w świecie tego filmu, no, utkanym właśnie z dymu, z pary, z pajęczej sieci, z czegoś lekkiego, niedotykalnego, zmysłowego, z kolorów, z ciągle zmieniających się kwiatowych wzorów na sukniach Maggie Chung. Mówię o tym posługując się taką dosyć koślawą, improwizowaną poezją, ale no jak inaczej mówić o tym filmie? No jest to arcymelodramat, jest to film, w którym cała społeczność światowa widzów się po prostu zakochała w momencie premiery i ta jego premiera właśnie w roku 2000 jednocześnie otwierała nowy wiek i mówiła, jeżeli myślisz, że kino jest martwe, to obejrzyj ten film, tak? Zobacz, nowe tysiąclecie będzie miało swoje arcydzieła. I to chyba było pierwsze arcydzieło tego nowego stulecia. Film, który w każdym momencie można obejrzeć na nowo, w którym zawsze się zatopimy, tyle że będziemy już bogatsi o własne doświadczenia miłości, niespełnienia, bycia, niebycia razem. To wszystko w tym filmie zawsze będzie rezonowało. To, co do niego przynosimy, a jednocześnie ten film zawsze się będzie wydawał przynosić nam coś nowego, coś świeżego. Po prostu obejrzyjcie, po prostu wróćcie do tego filmu. Myślę, że większość osób, do których w tym momencie mówię, na pewno ten film widziała, a jeśli nie, obecnie na stronie Pięciu Smaków można ten film oglądać. Jestem wdzięczny Jagodzie za to, że zainspirowała mnie swoim e-mailem sprzed, no już ponad roku, do tego, żeby zrobić o nim odcinek. A zatem miejsce 49, także w pewnym sensie mogę dedykować właśnie Jagodzie Murczyńskiej. Idźmy dalej. Miejsce 48.
Co? Brawo, Flajk. Corri, Flajk. Corri, Flajk.
Yeah. Na miejscu 48 film, który coś łączy ze Spragnionymi miłości, to znaczy też dzieje się w takiej pensji, to znaczy w takim pensjonacie domu z wynajmowanymi pokojami w kamienicy. Umberto D. Umberto D., rok 1952, nominowany do Oscara scenariusz Cesare Zavattiniego i reżyseria Vittorio De Sica. Najkrócej mówiąc, jest to najważniejszy dla mnie film neorealistyczny. Oczywiście gdzieś blisko byliby Złodzieje rowerów, więc tutaj trochę miałem taki wybór, czy na to miejsce 48 dać Umberto D., czy raczej Złodzieje rowerów. No, o Złodziejach rowerów zrobiłem oddzielny odcinek, więc odsyłam. Tam możecie posłuchać o korzeniach neorealizmu, o De Sica więcej. Natomiast po zastanowieniu jednak wiem, że to właśnie ten film zasługuje na tę pozycję i to jest ten film, który mnie najbardziej wzruszył. Kto wie, czy w ogóle nie jest to film, który najbardziej mnie wzruszył. Nie ma wiele filmów, przy których płakałem. Nie ma wiele filmów, przy których płakałem wiele razy. Ten film jest filmem, przy którym płaczę za każdym razem. To znaczy zakończenie tej opowieści o rzymskim urzędniku, który żyje z jakiejś mikroskopijnej emerytury na granicy ubóstwa, właśnie w owym pełnym mrówek i pleśni na ścianach pokoiku w jakiejś pensji u bardzo nieżyczliwej gospodyni. I ten film z finałem, w którym bohater próbuje się pozbyć swojego psa, Flajka, i trochę nie wie, co z nim zrobić. Chce go zostawić, chce go komuś przekazać, a ten Flajk patrzy na niego tymi swoimi wielkimi oczami. Nawet teraz chyba muszę się zebrać w sobie, bo po prostu są to emocje niesamowite. Znaczy, powiem tak, to jest film po pierwsze o ubóstwie, o czymś innym, przepraszam. To jest film o trzymaniu się ostatnich skrawków godności w ubóstwie. To znaczy garnitur, który nosi Umberto D., grany tutaj absolutnie wspaniale przez Carlo Battistiego, który wtedy miał 70 lat, był profesorem lingwistyki i to jest jego jedyny film. Był naturszczykiem, no wiadomo, De Sica obsadzał głównie naturszczyków. Otóż to jest człowiek, który trzyma się wbrew wszystkiemu, wbrew świadomości tego, że czeka go najprawdopodobniej śmierć w nędzy i ogromnym upokorzeniu. Żyje w tym upokorzeniu nędzy każdego dnia, a jednocześnie trzyma się tych ostatnich wskaźników takiej godności, tego, że nie potrafi zaakceptować myśli o samym sobie jako o nędzarzu. Moment, w którym rozważa żebractwo i wyciąga rękę przed siebie, po czym natychmiast odwraca ją wierzchem do góry, udając, że tylko sprawdzał, czy pada deszcz. Moment, w którym chce sprzedać swój zegarek. Moment, w którym w końcu, no właśnie, chce się pozbyć tego psa, jego jedynego przyjaciela, ale jednocześnie gęby do wykarmienia, tak? Moment, w którym, co też jest rozegrane bardzo subtelnie w tym zakończeniu, bo tam jest taka myśl też o kontemplacji samobójstwa. Nie wiemy w pewnym momencie, czy on chce się tego psa pozbyć, rzucając go pod pociąg, czy sam chce się rzucić pod pociąg. Ostatnie 10 minut tego filmu to jest takie przebywanie z bohaterem i jego rozpaczą. Niezwykłe, absolutnie niezwykłe. Natomiast cały film jest wyrazem, niektórzy powiedzą, społecznej naiwności De Sica, tak, był widziany przecież jako czasami naiwny w swoich lewicowych marzeniach, odsyłam do bajkowego zakończenia Cudów w Mediolanie, tak, z tym jak biedacy wstępują do nieba. Polityka De Sica zawsze była bardzo taka dwubiegunowa, taka pełna sprzeczności. To temat zupełnie odrębny, ale to jest coś, jeżeli ktoś tak mówi, to znaczy, że nie rozumie sztuki, bo ten film, nieważne jest, co on mówi politycznie. Pewnie Zavattini chciał powiedzieć jedno, De Sica drugie, a wyszło trzecie. Ważne jest co innego, znaczy to jest dowód na to, jaką maszyną empatii może być kino. To jest dowód na to, że kino jak żadna inna sztuka, to się nie udało Wiktorowi Hugo, to się też nie uda wielu pisarzom, jak kino może nas zbliżyć do skrawka godności, jaka pozostaje w człowieku w sytuacji absolutnej nędzy i poniżenia. To jest oczywiście wielkie zadanie prozy realistycznej, to jest pozytywizm, to są te wszystkie nowelki, którymi katowano nas, prawda, w szkole, od Antka po naszą szkapę, gdzie po prostu, no, kto pamięta obrazy z naszej szkapy, ten już nigdy, że tak powiem, nie będzie do końca beztroski, bo to są rzeczy wypalone na naszej duszy po prostu gorącym żelazem. ale De Sica robi coś innego, subtelniejszego. On patrzy na mikrogesty człowieka, którego każdy dzień zaczyna się i kończy od myśli o tym, czy starczy na kolejny dzień środków do życia. I te delikatne takie mgnienia, wątpliwości, upokorzenia, godności, jakiejś może malutkiej nadziei są w tej roli Battistiego i w tym, jak De Sica go pokazuje, po prostu niezwykłe. To są rzeczy, użyję tego słowa, święte. To są rzeczy święte, to są rzeczy, w których okruszki człowieczeństwa po prostu tlą się ogniem, którego nie da się wygasić. Przepraszam za patos, ale dokładnie tak jest. Macie wątpliwości co do tego, czy macie jakąś empatię, czy jeszcze, nie wiem, świat nie sprawił, że jesteście cyniczni. Obejrzyjcie Umberto D. Ten film was postawi do pionu. Po prostu przypomni wam, czym jest człowieczeństwo. I poza tym bardzo ważne jest to, że to człowieczeństwo się objawia w przyjaźni z psem, bo to jest piękna przyjaźń i w ogóle uważam, że jest coś pięknego i wzniosłego w relacji, jaką ludzie mają ze zwierzętami, jaką mogą mieć ze zwierzętami. I tutaj to jest pokazane jednocześnie w sposób, wydawałoby się, tak na papierze, najbardziej kiczowaty, tak? No tak, piesek będzie patrzył na niego wielkimi oczyma, a jednocześnie, jak zwrócił uwagę Roger Ebert, który umieścił ten film na liście Great Movies, powiedział, że ta relacja z psem jest wygrana zupełnie inaczej, niż byłaby wygrana w filmie hollywoodzkim. To znaczy, nie ma tutaj takich prostych reaction shotów tak zwanych, czyli ujęć pokazujących reakcję psa, jakąś taką słodką, prawda, ironiczną, ten pyszczek psi, który wydaje się komentować rzeczywistość ludzką, nie. Flake, który swoją drogą był profesjonalnym psim aktorem, w tym filmie jest całkowicie autonomicznym bytem. Nie jest upupiony, nie jest właśnie taką cukrową posypką, tylko jest prawdziwym psem, z którym Umberto D ma prawdziwą relację. A z drugiej strony jest relacja Umberto D z młodą dziewczyną, która pomaga w tym domu, w którym mieszka. Maria Pia Casilio ją gra. No, genialny wątek. To znaczy, dziewczyna taka zgaszona, na pewno jakby za wcześnie weszła w świat dorosłości, nie wie, kto jest ojcem jej dziecka, które właśnie nosi. I ten Umberto D, który patrzy na nią najpierw z jakimś może nawet potępieniem, albo przynajmniej oceną moralną, a potem przez to, jak z nią bytuje, i to są też wspaniałe sceny w tym filmie, kiedy ona po prostu jest, kiedy ona czeka, aż woda się zagotuje, aż kawa się zrobi. On na końcu także przez tę relację Umberto D pokazuje, czym może być człowieczeństwo nawet w sytuacji upodlenia. Znaczy, on daje jej pewną radę, on daje jej pewną godność, widzi w niej człowieka, a nie La Firende, jak widzi ją oczywiście cały świat. On widzi w niej człowieka. I to jest właśnie wielka siła Vittorio De Sica, że on widzi w swoich bohaterach ludzi. Przepraszam, ale teraz naprawdę mi łzy napłynęły do oczu, bo to jest ta wielka, wielka siła kina De Sica. I uważam, że ten film powinien być lekturą obowiązkową dla każdego, tak samo jak Złodzieje rowerów. Ale tak, ten film powinien obejrzeć każdy. I przeczytam jeszcze jedno. Aha, Ebert także ten film cudownie porównał z Chaplinem, bo jest coś Chaplinowskiego też w tej tułaczce Umberta D., ale na Chaplina jeszcze przyjdzie pora na tej liście. Natomiast przeczytam fragmencik swojego eseju, napisałem o tym filmie parę lat temu dla Filmwebu i fragment, polecam także ten esej Umberto D., natomiast fragment przeczytam wam jeszcze o tym filmie. Ton okazał się zbyt ponury, bo film nie był tak dobrze przyjęty jak inne De Sica. Ton okazał się zbyt ponury, a technika narracyjna nazbyt radykalna. W żadnym z wcześniejszych filmów neorealizmu, którego Umberto D. stanowi swoiste ukoronowanie, nie mieliśmy do czynienia ze sferą nic nie dziania się, owych rzekomo pustych scen, w których obserwacja codziennych czynności uwalnia zawarte w nich człowieczeństwo i zmienia oglądanie w rodzaj świeckiego misterium. Długa scena porządkowania kuchni i mielenia kawy przez posługującą w kamienicy wiejską dziewczynę, graną przez Marię Pio Casilio, zdumiewa do dziś cierpliwością i szacunkiem, z jakimi De Sica przygląda się powtarzalności pracy fizycznej. Kiedy bohaterka wysuwa duży palec u stopy, by przymknąć drzwi, a jej oczy wypełniają przelewające się w końcu łzy, mamy do czynienia z filmowym ekwiwalentem obrazu Vermeera, z tą różnicą, że u De Sica po ścianach pełzają mrówki, a w zlewie rośnie pleśń. Tak, i uważam, że ta sama wzniosłość, to samo światło codzienności, które dostrzegamy na płótnach vermeerowskich, odbija się także w tym filmie, ale żeby to światło dostrzegać w codzienności i w codzienności zwykłej ludzkiej pracy, zwykłego ludzkiego czekania i bytowania, trzeba patrzeć tak jak Vermeer i trzeba patrzeć tak jak De Sica. Umberto D. obecnie dostępny jest na TVP VOD. Pora na miejsce 47.
You talking to me? You talking to me?
I don't know who's weirder, you or me.
You talking to me? Then who the hell else are you talking to me? Well, I'm the only one here.
I don't believe I've ever met anyone quite like you.
Oh, yeah?
You will never see a more chilling performance than this. Robert De Niro and Martin Scorsese's Taxi Driver.
Taksówkarz Martin Scorsese, scenariusz Paul Schrader, główna rola Roberta De Niro. Odsyłam do odcinka, zrobiłem oddzielny odcinek do Taksówkarzu, tam cała historia powstania tego filmu, zainspirowanego kinem Bressona, przede wszystkim Kieszonkowcem, ale w ogóle stanowiący taką amerykańską wersję opowieści o bohaterze Dostojewskiego, takim właśnie Raskolnikowie, który chce wyjść poza zwyczajną moralność i w tym przypadku zaprowadzić porządek w Ameryce przeżartej grzechem. Nie będę się rozwodził nad tym filmem dłużej, bo no, Taksówkarz jest po prostu ikoną kina amerykańskiego i filmem niebywale niepokojącym, trudnym, niebezpiecznym, uważam. To jest niebezpieczny film, który poniekąd, oczywiście poniekąd zainspirował zamach na prezydenta Reagana. John Hinckley Jr. wskazywał na ten film, na swoją miłość do Jodie Foster jako na inspirację. No, podkreślam poniekąd, bo do tego równania potrzebna jest jeszcze zwichrowana psychika w tym przypadku tego człowieka, natomiast sam film nie jest temu winny. Tak czy siak, Taksówkarz jako ten mroczny poemat zgniłego Nowego Jorku i szalonego pielgrzyma, który chce przemocą ten świat uleczyć, sięgając po taką przemoc kojarzoną niemalże z Starym Testamentem i z krwawą ofiarą baranka, jednocześnie chroniąc jakąś źle zrozumianą niewinność w swoim przekonaniu, to znaczy jakąś taką idealizowaną kobiecość, którą sam sobie wymyślił, to wszystko jest po prostu no, taki majestatyczny poemat. Myślę, że Taksówkarz, który swoją drogą to jest ciekawe, bo jak czyta się scenariusz Schradera, wcale nie było pewne, że ten film będzie wielki, ale no właśnie, wzmocniony reżyserią Scorsese'ego, ze zdjęciami Chapmana, z tym takim gęstym, kapiącym od nowojorskich kałuż ekspresjonizmem. Ten film stał się wielki właśnie poprzez, jest czymś więcej niż tylko sumą swoich części. No i oczywiście na czele z rolą De Niro. Jest to film, który naprawdę mnie od lat fascynuje. Myślę, że też jest to film, który jest bardzo ogromnym takim świadectwem swojego czasu, to znaczy lat 70. Zwróćcie uwagę, że to jest rok przed Annie Hall, więc zestawcie sobie ten uroczy, romantyczny Nowy Jork Woody'ego Allena z Annie Hall, z tym Nowym Jorkiem Scorsese'ego, no i zobaczycie dwie zupełnie różne filozofie, podejście do życia, świata, dobra, zła, miasta, kompletnie różne wizje. Natomiast tak, ten film, który cudownie zatriumfował w Cannes, zdobywając Złotą Palmę, myślę, że też nieprzypadkowo od jury, któremu przewodniczył Tennessee Williams, najważniejszy poeta tłumionych i nie tylko amerykańskich namiętności, to wszystko sprawia, że jest to po prostu wielkie dzieło amerykańskiej kultury, więc Taksówkarz za każdym razem sprawia, że zanurzam się w ten taki stan graniczny, stan liminalny, jak powiedzieliby akademicy, pomiędzy normalnością a szaleństwem, pomiędzy praworządnością a bezprawiem, pomiędzy światem sprawiedliwości a zemsty. to jest po prostu wielki film. Nie da się go zredukować, nie da się go zignorować. I jest to film, tak jak mówię, niewygodny, uważam, trochę niebezpieczny, być może wręcz za bardzo flirtujący z mroczną stroną duszy, ale ja zawsze jestem po stronie tej dwudziestowiecznej sztuki, która prezentowała antybohaterów, bo uważam, że jest to bardzo ważna kulturowa formuła na szczepionkę przeciwko złu. Zupełnie nie przekonuje mnie sztuka, która ma stawiać wzorce do naśladowania. Uważam, że zawsze się to kończy źle, natomiast także społecznie. Uważam natomiast, że ta dwudziestowieczna receptura, to znaczy pokazywanie antybohaterów jako rodzaj egzorcyzmu, tego, żeby ich wypluć z naszego systemu, ale jednocześnie ich sportretować, to w taksówkarzu, no nie wiem, czy jest większy w ogóle antybohater kina amerykańskiego niż właśnie Travis Bickle. Także absolutnie ten film zasługuje w moim przekonaniu na wysoką pozycję i dlatego jest na miejscu 47. Obecnie jest dostępny na wielu polskich streamingach, między innymi na Netflixie i na Chili. Więc jeżeli ktoś go jeszcze nie widział, to oczywiście można to zrobić. A teraz przejdźmy może do Londynu lat 70., równie zepsutego, ale trochę w innym, bardziej komediowym kluczu. To zepsucie będzie pokazane. Miejsce 46.
As you know, the job pays reasonably well, and if you work hard, who knows, you may end up behind this desk one day.
There's a storeroom there where you can leave bits and pieces. Cashier's desk. Down this corridor's the main bar.
Na miejscu 46, na samym dnie, Deep End, film Jerzego Skolimowskiego z roku 1970. No cóż, Skolimowski właśnie dostał ważną nagrodę w Cannes za film pod tytułem I.O., ten film przede mną. Natomiast, no, podkreślam to tylko, że nawet ten 80-letni twórca wciąż pozostaje aktywnym graczem i zdobywa bardzo ważne nagrody. To raz. Natomiast, no cóż, no, na samym dnie to jest po prostu kawał dobrego kina. To jest świetny żart, bo to jest filmowy żart. To jest jednocześnie, no właśnie, to jest ta niesamowita formuła Skolimowskiego, któremu w najlepszych filmach się udaje połączenie żartu z poezją, z patosem i nawet z symbolizmem pewnym. No, o czym jest ten film? To jest, dodam, że film był przez lata niedostępny, ponieważ ze względu na prawa muzyczne, tutaj jest piosenka Cata Stevensa, jest też muzyka grupy Can, świetna ścieżka dźwiękowa. To jest film brytyjsko-niemiecki, już zrealizowany po tym, jak Skolimowski opuścił Polskę po rękach do góry, zatrzymanych przez cenzurę. Natomiast bardzo, bardzo ważne, Skolimowski bardzo się sparzył tak zwaną dużą produkcją w przypadku filmu Przygody Gerarda, więc zrobił Przygody Mike'a. Mike jest bohaterem tego filmu, gra go naprawdę wspaniały w takiej swojej ledwo wyklutej, świeżej męskości John Balder Brown. I on gra takiego Mike'a, on takiego chłopca, tak, który jest przed inicjacją erotyczną, zaczyna pracę w łaźni miejskiej, sfilmowanej trochę jako rodzaj takiego nomen omen czyśćca. Odsyłam do łaźni w Spirited Away. W każdym razie, Jane Asher spotyka tam kobietę przepiękną, bardzo też typową, charakterystyczną dla swingującego Londynu końca lat 60. I pracują tam razem i ona go bardzo szybko uświadamia, że ta łaźnia jest takim, znowu użyję tego strasznego akademickiego słowa, taką przestrzenią graniczną, liminalną pomiędzy, powiedzmy, światem norm i obyczajów, a pomiędzy światem takiej trochę nieskrępowanej seksualnej energii, której Mike doświadcza w pełni w momencie, kiedy napastuje go seksualnie bardzo obfita w swoich kształtach Diana Dors, jednocześnie fantazjując o piłce nożnej. Ta scena, takiego komiczna scena ataku seksualnego jest po prostu jednym z highlightów tego filmu. Zresztą scena wskrzesiła karierę Diany Dors. Cały film jest utrzymany w tonie pewnej groteski, to znaczy Mike oczywiście zakochuje się w bohaterce Jane Asher, natomiast to jest film o seksualnej konfuzji do dorastania, tak? To znaczy jest to dosłownie film o takim zawrocie głowy, bo Mike nie wie, jak ma się zachowywać w tej dziedzinie życia. Nikt mu nie powiedział, a jedyne, co jest mu dostępne, no to jest ta wylewająca się z każdego zakątka Londynu, swingującego pornografia, tak? Znaczy on odwiedza pornograficzne kino, trochę jak Travis Bickle, widzi klub Go-Go, trafia do jakiejś prostytutki, tam się nic nie wydarza. Tak czy owak, Mike jest jakby w takim komicznym zawrocie głowy, jeżeli chodzi właśnie o jego seksualność. Co ciekawe, współscenarzystą filmu jest Jerzy Gruza i jeszcze Bolesław Sulik, natomiast Gruza w tym samym roku w Polsce zrobił Dzień Cioła. Majstersztyk, w którym Wiesław Gołaz był polskim inteligentem, że tak powiem, bardzo mocno skonfundowanym przez seksualność. Odsyłam, bo to też jest trochę wariacja na temat Wspomnianego Wdowca Wildera, natomiast jest to wybitny polski film, bardzo niedoceniony, wręcz skrzywdzony w momencie premiery przez krytykę. Natomiast w Polsce Dzień Cioł w 70 roku, natomiast Skolimowski, korzystając z tej większej swobody obyczajowej i też nabijając się trochę z komuny, bo w pewnym momencie sam Skolimowski pojawia się w metrze londyńskim i czyta Trybunę Ludu. Na gipsie prostytutki na nodze napisane jest słowo dzięki i tak dalej. Tam jest dużo takich dowcipasów, na które Skolimowski już po opuszczeniu Polski mógł sobie po prostu pozwolić. Otóż jakby ten świat tego filmu jest takim światem takiej trochę erotycznej groteski, przefiltrowanej przez świadomość dorastającego chłopaka. Natomiast to wszystko zbliżałoby ten film jeszcze do takiego podgatunku, powiedzmy, erotycznej, męskiej konfuzji, który był obecny w latach 60., nawet w wydaniu Francisa Forda Coppoli, prawda, film Jesteś już mężczyzną, You're a big boy now, można by znaleźć ekwiwalenty. Natomiast to, co odróżnia ten film i co winduje go bardzo, bardzo wysoko, to jest malarska wrażliwość Skolimowskiego. David Lynch po latach powiedział, że nie lubi filmów kolorowych, co ciekawe, mówił to w latach 80., kiedy był po czarno-białej głowie do wycierania i czarno-białym człowieku-słoniu, ale że go zachwycił właśnie kolor w filmie Deep End. Nic dziwnego, ponieważ ten film jest pod względem barwnym, kolorystycznym, niesłychanie wyrafinowany i co więcej, tym, co także ten film winduje wysoko, jest ten ciągły flirt Skolimowskiego z abstrakcją, to znaczy ze sytuacjami jawnie symbolicznymi. To nie tylko są upadające ciała na początku bariery, to nie tylko są obsypani mąką i zamknięci w wagonie imprezowicze odprawiający dziwne dziady w rękach do góry, to jest też Mike i Jane Asher pod koniec zamknięci w basenie, szukający, uwaga, diamentu zgubionego pośród śniegów, tak? Diament i śnieg. No cóż mam powiedzieć, śnieg i diament, tak? Być może daleka aluzja do Wajdy i do popiołu i diamentu, natomiast sam ten pomysł, że diament gubi się w śniegu i chłopak i dziewczyna muszą znaleźć ten diament, zaczynają topić ten śnieg i tak dalej, są właśnie w tym basenie pustym, który jest jak taka absurdalna scena, niemalże jak z jakiejś komediowej wersji sztuki Becketa. I oni szukają tego diamentu, no i tam oczywiście rozgrywa się tragiczne zakończenie tego filmu, którego nie zdradzę. Natomiast, no i kończy się to wszystko pewną erotyczną, taką powiązaną też ze śmiercią, wizją samego Mike'a. Tak jak dwudziestowieczna sztuka była w dużej mierze o przekleństwie męskiego pożądania i o tym, że jakby cała połowa modernistycznej sztuki, tak, jest o tym, że o takim ciągłym wpatrzeniu się mężczyzny w kobietę jako właśnie niepoznawalną, tak, bardziej wolną. Tutaj odsyłam do Annie Hall, tak. Tak tutaj to jest opowiedziane poprzez niesamowite obrazy i te sceny podwodne, sceny często kręcone z ręki, właśnie Mike'a, który przemieszcza się po londyńskich ulicach, czy owa dziwna łaźnia, bardzo dziwna przestrzeń, zielonkawo zgniła, w pewnym momencie przemalowywana na czerwono, Innymi słowy powiedziałbym, że na samym dnie jest arcydziełem miękkiego surrealizmu. Takiego surrealizmu, którego w pierwszym momencie można by pomylić z realizmem. I to odnosi się także do wczesnych filmów Skolimowskiego, do rysopisu, Walkowera, Bariery, ale najpiękniej rozkwita w tym filmie. Dostrzegł to, to był film, który miał duży sukces i zapowiadał ogromną karierę Skolimowskiego. Między innymi zachwycił się nim Andrew Saris i pisał o tym, że oczywiście, że Skolimowski musiał wyemigrować na zachód, bo musiał porzucić te, jak to napisał Saris, piekła, które serwuje władza obywatelowi i obecnie Skolimowski może już się rozgościć na zachodzie, gdzie piekła konstruujemy sobie sami. Jak pisał świetnie Saris, nic dodać, nic ująć. Jest to film fantastyczny, który na szczęście w pewnym momencie te kwestie praw zostały wyjaśnione, obecnie już jest dostępny na Blu-rayu. Niestety paradoks. Arcydzieło polskiego twórcy nie jest dostępne w Polsce na żadnej platformie. Szok, no, może już nie szok, już się niczemu nie zdziwię. W każdym razie nie ma go obecnie na żadnej polskiej platformie. Jest na Blu-rayu BFI, wydany w Wielkiej Brytanii. Film przez lata, który marzyłem, żeby zobaczyć, nie był dostępny. W końcu jest, 10 lat temu wyszedł. I to jest też film, który dla mnie ma osobistą nutę, ponieważ jest to film pierwszy, o którym napisałem na stronę Rogera Eberta. Zachęcam was do lektury tego tekstu. To była ta piękna okoliczność w moim życiu, kiedy Ebert się do mnie zwrócił z prośbą o współpracę. No, być może najważniejsze wydarzenie w moim życiu krytyczno-filmowym. I właśnie wtedy zaproponowałem tekst o Deep End. On się zgodził, bardzo lubił ten film. No i ten tekst się pojawił. To był styczeń 2012 roku, a zatem 10 lat temu. I tekst się nazywał Taking the Plunge, czyli dosłownie nurkując. I cóż, no i to jest jakiś tam kawałek mojej osobistej historii. A zatem polecam tekst o filmie Skolimowskiego, polecam film Skolimowskiego, jest to absolutny majstersztyk. No i cóż, wciąż za mało znany w Polsce. Miałem przyjemność prowadzić spotkanie po tym filmie w Gdyni, ale ten film wciąż jest za mało w Polsce znany, także polecam. Miejsce 46 na samym dnie, Jerzy Skolimowski. Pora na miejsce 45.
Hey, there's Don Lockwood!
Tell us how it all happened. From the beginning.
Well, at first we set the stage with a song.
Talking pictures. Public is screaming for more.
Make a musical.
Musical? Sure. Make a musical.
Good morning.
Good morning.
We've talked the whole night through.
Good morning.
Good morning.
Na miejscu 45 najradośniejszy ze wszystkich filmów. Najbardziej słoneczny, pomimo tytułu, w którym słyszymy, że piosenka jest deszczowa. Singing in the Rain, deszczowa piosenka, film w reżyserii Gina Kelly'ego i Stanleya Donena, jest arcymusicalem, między innymi dlatego, że nie jest o niczym ważnym. Jest to pianka, chmurka, szampan, radość, słońce, taniec i good morning. Good morning, good morning, it's great to stay up late. Good morning, today. Piosenka z tego filmu. Film, który jest najdoskonalszym rezultatem tego, co nazywamy przemysłowym modelem produkcji w Hollywood. Ponieważ jest to w sensie ścisłym każdego szwu, każdej sklejki, każdej scenografii, każdego nitu, który spaja tę całość, jest to produkt. Jest to produkt wytwórni MGM, konkretnie jej oddziału, którym zawiadywał niejaki Arthur Freed. I ten produkt, ta firma wypuszczała takich filmów rocznie sporo. I seria musicali, którymi zawiadował Arthur Freed, była bardzo długa. Był po prostu szefem fabryki, okej? Okay? Był szefem fabryki, ale tak się składa, że jak to ujął bodajże Tino Baglio, there was a genius in the system, to znaczy sam system okazał się genialny, ponieważ w ramach tego systemu od czasu do czasu w tej cieplarnianej sytuacji wyrastało oczywiście dużo takich samych kwiatów, które gdzieś zaginęły w historycznych annałach, ale od czasu do czasu wyrastał ten jeden najpiękniejszy kwiat, który stanowił nie tylko sumę swoich części, ale iloczyn swoich części i każdy talent zainwestowany w ten film został pomnożony przez inne talenty i to jest dokładnie przypadek Deszczowej Piosenki. No cóż mam powiedzieć, poza ikonicznymi numerami muzycznymi, takimi jak naprawdę wspaniale radosne Singing in the Rain, Make 'em Love, cudowny, akrobatyczny, niezwykły numer Donalda O'Connora, po którym spędził kilka dni w szpitalu. Jest to opowieść o samym Hollywood, co też chyba ważne, bo jest to opowieść o Hollywood, które przechodzi z ery niemej w dźwiękową, a zatem jest to opowieść sprzed wówczas, w 52 roku, mniej więcej ćwierć wieku. To tak jakby teraz ktoś zrobił film o tym, jakie zmiany następowały w branży filmowej w latach 90. XX wieku. Więc mniej więcej taki dystans dzielił twórców tego filmu od epoki kina niemego. Natomiast oczywiście cudowny pomysł tego, żeby film był także pastiszem gatunków filmowych, to znaczy Don Lockwood, gwiazdor kina niemego, grany tutaj przez Gina Kelly'ego, jest takim cudownym, zadufanym w sobie gwiazdorem w typie może Johna Gilberta albo Errola Flynna. Natomiast jego partnerka ekranowa, grana przez Gene Hagen, nominowana do Oscara, jest wspaniała na ekranie, niemym, ale ma okropny głos. Mówi też z grubym brooklińskim akcentem. Aktorka Gene Hagen dostała tę rolę po tym, jak naśladowała wymowę i głos Judy Holliday z filmu Urodzona wczoraj, a zatem jest to też troszkę parodia Judy Holliday. W każdym razie jej głos, jak ktoś napisał, przypominający piłowanie asfaltu, jest tym, co przeszkadza jej w zrobieniu kariery w kinie dźwiękowym. I tu pojawia się wspaniała, młodzieńcza Debbie Reynolds jako Kathy Selden, gwiazdeczka wodewilowa, czy raczej tancereczka, jak to kiedyś się mówiło, która wyrasta na wielką gwiazdę i najpierw dubbingując Linę Lamont, a później stając się, no właśnie, faktyczną gwiazdą. Ironią filmu jest to, że to jest taka meta-ironia, która pokazuje na tym, że Hollywood jest naprawdę szalonym systemem zakrzywionych luster, jest to, że w scenie, w której, uwaga, Debbie Reynolds gra Kathy Selden dubbingującą Linę Lamont, graną przez Jean Hagen, ponieważ ta rzekomo ma taki straszliwy głos, otóż w tej scenie głosem Debbie Reynolds jest faktycznie Jean Hagen, która miała w uszach producentów o wiele ładniejszy prawdziwy głos niż Debbie Reynolds, a zatem Debbie Reynolds udaje, że dubbinguje Jean Hagen, a tak naprawdę Jean Hagen dubbinguje Debbie Reynolds. Takie rzeczy tylko w Hollywood. Tak czy owak, obejrzałem ten film w marcu albo lutym 95 roku w słynnym cyklu 100 na 100. Moje życie później już nie było takie samo. Zakochałem się w musicalach. To jest historia wielu osób, które obejrzały ten film. No ten film udowadnia do dzisiaj tą swoją niebywałą energią, radością, witalnością. Po prostu, że musicale są jedną z najwspanialszych, być może najwspanialszą formą filmową. Każdą piosenkę znałem na pamięć, słuchałem tego w miliard razy. Film został uznany przez amerykański Instytut Filmowy za najlepszy musical wszechczasów. No i dodajmy do tego cudowną Sid Charisse w scenie baletowej i w zasadzie więcej nie trzeba dodawać. Jeżeli kogoś jeszcze interesuje ten fenomen, jakim było dwudziestowieczne Hollywood spod znaku taśmowej produkcji w wielkich wytwórniach, które roztrzaskały się w latach 60. już nigdy nie były takie same, Deszczowa Piosenka jest najwybitniejszym tworem tego systemu. Znaczy właśnie produktem przemysłowym, który jednocześnie jest obdarzony niebywałą duszą. Rita Moreno, która występuje tutaj jako Zelda w jednej scenie, jest obecnie jedyną żyjącą członkinią obsady. Ten film już coraz bardziej się od nas oddala. W tym roku, zresztą w 2022, obchodzimy 70-lecie jego premiery, ale polecam ten film. Pokażcie go swoim dzieciom. Jeżeli chcecie zaszczepić filmowy bakcyl, pokażcie ten film waszym dzieciom, bo jest to po prostu niezwykła radość. To słowo, radość. Jest to film radosny. To teraz pora na film mniej radosny, ale zakorzeniony właśnie w tym świecie musicali lat 50. Pora na miejsce 44.
So those stars are dead. The life in them started out when Jesus was alive. How do you know? Our teacher said.
Thank you.
Na miejscu 44 Kres długiego dnia. Kres długiego dnia, film Terence'a Davisa. Najbardziej osobisty film w historii kina, jak powiedział o nim Jan Olszewski. Rok 1992. Film, który, no, który jest bardzo dla mnie ważny, bo napisałem o nim książkę, znaczy napisałem o nim pracę magisterską pod przewodnictwem profesora Tadeusza Lubelskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim. I ta praca stała się także podstawą mojej książki Gorycz Wygnania. Wszystko, co chciałem powiedzieć o tym filmie, powiedziałem w tamtej książce. Dzisiaj, zwłaszcza, że jestem po seansie najnowszego filmu Davisa, który wyszedł na DVD właśnie w Wielkiej Brytanii, znaczy filmu Benediction, poświęconego poecie Siegfriedowi Sassoonowi. Dzisiaj bym powiedział tak, no, po pierwsze fakty. Jest to film autobiograficzny, ostatni w cyklu autobiograficznych filmów Davisa, Dalekie głosy, spokojne życie, trylogia Terence'a Davisa, który ogniskuje się na tym czasie, kiedy Davis był małym dzieckiem w Liverpoolu. Jego ojciec, który był przemocowcem i bił całą rodzinę, już nie żyje. Jak sam Davis mówił, to był najszczęśliwszy czas jego życia, bo właśnie już nie było tej groźby ciągłej przemocy, znęcania się i tak dalej. I to jest dokładnie ten film, ale to jest dokładnie film o momencie pomiędzy jakby tym pomiędzy śmiercią ojca, czyli tym, co jednak paradoksalnie zapewniło jakieś bezpieczeństwo tej rodzinie, bo on był nieprawdopodobnym przemocowcem, a momentem narodzenia się w pełni wyartykułowanych seksualnych pragnień tego chłopca, który jest homoseksualny. I te jednocześnie nad tym wszystkim unosi się mocna obecność Kościoła katolickiego i tego ciągłego potępienia, jakie się wpaja temu chłopcu. O tym jest ten film. Jednocześnie chłopiec jest zanurzony w miłości do kina, która tu jest pokazana bardzo ciekawie, bo nie widzimy żadnych obrazów z innych filmów, słyszymy tylko dźwięki. I to jest bardzo istotne, między innymi dźwięki z hollywoodzkich musicali lat 50. Jak chociażby Młodzi w sercu. Analizuję to na ponad 100 stronach mojej książki, więc polecam, nie będę w to teraz wchodził. Tak czy owak, po latach, kiedy patrzę na ten film, który uważam tak, jest absolutnym majstersztykiem. 30 lat temu nastąpiła jego premiera w Cannes, powinien był wtedy dostać Złotą Palmę, dostał Billa August za Dobre Chęci, nieważne. Jakby Dobre Chęci? Naprawdę? Znaczy to jest bardzo dobry film, ale to nie jest arcydzieło. No to jest arcydzieło i niedawno rozmawiałem z profesorem Richardem Sucheńskim z Bard College, który przyjechał do Polski i nagrał ze mną taki krótki wywiad. Fantastyczny człowiek, fantastyczny filmoznawca. Bardzo, bardzo głęboki umysł. I on mnie zapytał, też jest fanem Davisa, i zapytał, no dobrze, ale jakbyś podsumował Davisa, jakby co byś powiedział, zwłaszcza po tym ostatnim filmie. Ja mówię tak, no Davis w moim przekonaniu jest w pełni modernistycznym twórcą, to znaczy świat jego prywatnego dramatu i rozpaczy, której, jak sam mówi w nowym wywiadzie w Silent Sound, to jest niesłychanie smutne, ale on nadal mówi o tej rozpaczy, on nadal mówi o tym, że nigdy nie przewalczył tego smutku, który pozostał w nim jakby w wyniku tego dorastania w przeświadczeniu o tym, że właśnie jego tożsamość jest grzechem i że jest naznaczony złem i tak dalej. On mówi, że tego nigdy nie przewalczył, że to w nim zostało i mówi wprost o swoim życiu jako o nieszczęśliwym. Jakby cały czas opłakującym tą stratę po życiu, które mogłoby być, ale które zostało mu odebrane. I teraz, na czym polega zwycięstwo Davisa? Na tym, że zamienił kino, swoje medium, w przestrzeń rozmowy ze sobą samym. To jest zadanie każdego modernistycznego twórcy, a jednocześnie wymyślił nowy język do tej rozmowy. I ta prywatna, stłamszona, poraniona wewnętrzność. Najwspanialszy wyraz osiągnęła w tym filmie. To znaczy, to jest film, to jest raport ze spustoszonego wnętrza. Co ciekawe, zrealizowany w kluczu nostalgicznym, to znaczy pokazujący ten ostatni moment, kiedy ta porcelanowa figurka jeszcze była cała, tuż przed roztrzaskaniem. I teraz, późniejsze filmy Davisa, bo to jest ciekawe, jak pisałem moją książkę, to Davis jeszcze nie zrobił bardzo ważnych kilku filmów. Dwa późne, właściwie jedno późne arcydzieło, to znaczy film pod tytułem A Quiet Passion, który zrobił później, zwracam uwagę na tytuł, Cicha namiętność, To jest film, który dopełnia Long Day Closes, więc ja tylko odsyłam. Powiem też, że niestety obecnie na żadnym polskim VOD filmu Long Day Closes nie ma, ale jeżeli kupicie w życiu jedno wydanie Criterion Collection, to powinno być to wydanie, bo ten film wyszedł w Criterion Collection. Otóż no jest też na DVD BFI-u i tak dalej. Natomiast ten późniejszy film, wybitny portret, uwaga, jakiej poetki, jaką poetkę wybrał sobie na swój biopic Terence Davis? Otóż wybrał Emily Dickinson, tak? Czyli mistrzynię wewnętrzności. Poetkę, której życie jest takim dosłownie czysto wewnętrznym doświadczeniem. Emily Dickinson jest wręcz taką świętą patronką cichych serc, tak? To znaczy cichych serc, cichych osób, które żyją całkowicie wewnętrznie, a jednocześnie wewnątrz tego serca rozgrywają się nieprawdopodobnie gwałtowne konflikty i siły. Tak? To znaczy to, co się dzieje w wierszach Emily Dickinson, to są rzeczy często przerażające w swojej intensywności, a jednocześnie na zewnątrz one się nie ujawniają. I to jest film zrealizowany z tego samego miejsca. To znaczy Davis, który na co dzień we wszelkich kontaktach, a przecież spędziłem z nim mnóstwo godzin, jest przemiły, jowialny, cichy, delikatny. Tymi filmami raportuje z tego frontu, jakim jest jego życie wewnętrzne. I to jest oczywiście zadanie także każdego wielkiego poety. Więc nie dziwię się także, że w nowym filmie Benediction, bardzo dobrym, ale miażdżąco smutnym, wziął na warsztat Siegfrieda Sassoona. Być może powiem o tym więcej w innym odcinku, nieważne. Tak czy inaczej, Kres długiego dnia w swoim zespoleniu nostalgii z bólem jest, powtórzę to za Janem Olszewskim, bo on to ujął najlepiej, jest najbardziej osobistym filmem w historii kina. Nikt nie wysłał tak pięknie wykaligrafowanego listu z własnej wewnętrznej klatki i ten list nie dotarł do nas w tak nienaruszonym kształcie, jak właśnie Terence Davis w tym filmie. Polecam. Ja już o tym filmie nie mogę mówić, bo po prostu go tak dobrze znam i już go tak przetrawiłem i gdzieś tam już nawet go zostawiłem za sobą. Jakby to już jest gdzieś... To już nie jest ten czas w moim życiu, w którym bym kontemplował ten film. Ja już ten film przetrawiłem w każdym jego skrawku. Natomiast dodam tylko tyle, że zakończenie tego filmu z tymi dwoma chłopcami wpatrzonymi w ciemne nocne niebo i kiedy ta przepiękna pieśń a cappella Artura Sullivana, Artur Sullivan powróci jeszcze na tej liście, The Long Day Closes rozbrzmiewa, to jest moment wzniosły. Nieprawdopodobnie piękny moment w kinie światowym i nie da się tego prześcignąć po prostu. To miałem ogromną przyjemność dzięki konkursowi imienia Krzysztofa Mętraka i Festiwalowi Nowe Horyzonty i jeszcze w Cieszynie pokazać ten film na dużym ekranie. Nigdy tego nie zapomnę. Mam nadzieję jeszcze kiedyś go zobaczyć z 35 mm. Tak czy owak, majstersztyk Davisa zajmuje miejsce 44 i teraz pora na miejsce 43.
Ești cu Laura?
Da, cu cine, Sofia?
Ești fetele.
Păi ce-ți caută el aici?
Păi de ce nu iei din mezelurile astea să-ți faci un sandwich ceva, că până vine popa ăsta...
Să repara asta sub taică tu.
Na miejscu 43 film równie wewnętrzny, ale w innym znaczeniu. Film, który jak żaden inny, być może poza Tangiem Rybczyńskiego, opiewa klaustrofobiczną poezję mieszkań w komunistycznym bloku. Sierra Nevada Christiego Puyu jest tym filmem 21-wiecznym, który moim zdaniem osiągnął niebywałą mistrzostwo formy, ogromną głębię treści, jednocześnie w zdumiewający sposób nie zrobił filmowej światowej kariery. Pokazany w konkursie głównym w Cannes, nie doczekał się nawet amerykańskiej dystrybucji, został zignorowany. Do dzisiaj nie rozumiem do końca, co się wydarzyło, że ten film nie dostał żadnej nagrody w Cannes, a potem nie został sprzedany do Stanów Zjednoczonych. Być może wizja trzech godzin w rumuńskim mieszkaniu ze skłóconą rodziną, trzaskającą drzwiami i wywlekającą najgorsze, intymne często brudy na zewnątrz, okazała się dla Amerykanów czymś too much. Ale z drugiej strony kino rumuńskie zawsze było dosyć intensywne, a takie filmy jak wcześniejszy Puyu, Śmierć pana Lazarescu, doczekiwały się ogromnych zaszczytów, więc nigdy nie zrozumiem, co do końca się wydarzyło, że Sierra Nevada nie została doceniona. Mówiłem o tym filmie w jednym z wideo, w momencie, kiedy jeszcze realizowałem materiały wideo na mój kanał, więc odsyłam trochę do tamtego materiału. Ta historia pokiereszowanej komunizmem, ale także tajemnicami rodzinnymi rodziny, która, tak jak mówię, zamyka się w tych komórkach swojego mieszkania bloku po to, żeby nawrzeszczeć na siebie, pocieszyć, a jednocześnie trochę, żeby przetrawić toksyny, które cały czas tą rodzinę trawią, to jest coś, co po prostu mnie zachwyciło, kiedy zobaczyłem to na festiwalu Nowe Horyzonty i co do dzisiaj mnie zachwyca. Obejrzałem ten film potem jeszcze dwukrotnie, a może nawet trzykrotnie. To są 3 godziny, więc jest to pewna inwestycja czasu. Natomiast choreografia tych ludzi w tym mieszkaniu, niesamowite role aktorskie, niesamowite. Naprawdę każdy członek obsady daje z siebie wszystko. Jednocześnie no ten wielki temat, jakim jest po prostu rodzina, tak? Ta rodzina ze wszystkimi swoimi wadami i bez żadnych sentymentalnych zalet, a jednocześnie z tą podstawową zaletą, że są to ludzie związani wbrew swojej woli, tak? Znaczy to są więzy, których się, jak to się mówi, nie wybiera, więc także nie do końca można je zniszczyć. To jest bardzo istotny tutaj element. Natomiast jest to po prostu koncert. Jest to koncert aktorski, reżyserski, bo jest to film zrobiony niebywałą reżyserską ręką. I późniejszy Malmkrok Puyu oczywiście był trochę wariacją na ten temat, tyle że już w sensie bardziej transcendentalnej filozofii XIX-wiecznej i w ogóle w kostiumie. Był to dziwny, ale dobry film. O tyle pamiętajmy, że Puyu jest być może ostatnim rewolucjonistą kina do tej pory, ponieważ to on, naprawdę on, zrewolucjonizował podejście do czasu ekranowego. On zaczął rumuńską nową falę, zanim dołączył się do tego Mungiu, który robił zupełnie inne filmy najpierw, a potem jakby doskoczył do tej nowej fali. Film pod angielskim tytułem Stuff and Dough z 2000 roku był faktycznym początkiem tej rumuńskiej nowej fali i był początkiem w ogóle nowego myślenia o czasie ekranowym, o realizmie w kinie. Puyu jest bardzo głębokim myślicielem, też chyba raczej dziwakiem z tego, co słyszę, ale to dobrze chyba. Tak czy siak, jest figurą taką trochę osobną. Nie wiem, co będzie z nim dalej. Słyszałem, że jest dosyć kłótliwy i że trudno się z nim pracuje. Tak czy inaczej, cokolwiek nie zrobi dalej, ten film jest jego wkładem w światowe kino i tylko marzyłbym, żeby w końcu jakiś rozdawca prestiżu, jak chociażby Criterion Collection, pochylił się nad tym filmem, ponieważ nigdy nie zrozumiem, co się tak do końca wydarzyło, że ten majstersztyk, a pamiętam, że mówiono o nim tak w trakcie festiwalu w Cannes, nie dostał żadnej nagrody i film został tak pominięty. Tak czy owak, film Sierra Nevada jest dostępny między innymi na VOD Nowych Horyzontów i na stronie Moje e-kino, a skoro mowa o zamkniętych mieszkaniach i ludziach pozamykanych w mieszkaniach, no to może miejsce 42. też coś nam powie na ten temat.
Did you hear what I said, Miss Kublik? I absolutely adore you.
Shut up and deal.
Ingredient number 2. A brilliant cast. Jack Lemmon in a delightful role which gives full rein to Jack's amazing versatility. Shirley MacLaine, whose glowing warmth lights up the screen like a Christmas tree. Fred McMurray. This is a Fred McMurray you've never seen before.
You know, you see a girl a couple of times a week just for laughs, and by the way, they think you're going to divorce your wife. I ask you, is that fair?
No, sir, it's very unfair, especially to your wife.
Yeah.
Na miejscu 42. Garsoniera Billy'ego Wildera, obecnie dostępna tylko na Apple TV w Polsce. The Apartment, rok 1960, Oscar za najlepszy film, za reżyserię i za scenariusz. Nie tylko, ale te 3 są bardzo ważne, ponieważ to był pierwszy raz w historii Hollywoodu, kiedy jedna osoba była odpowiedzialna, współodpowiedzialna za wszystkie te 3 piony. Oczywiście jest jeszcze współscenarzysta ILA Diamond, ale bardzo ważny fakt. Nigdy wcześniej w historii Hollywoodu się nie zdarzyło, żeby jedna osoba wychodziła wywołana i przy filmie, i przy reżyserze, i przy scenarzyście. To zawdzięczamy Billiemu Wilderowi. To był rodzaj niemal skandalu w Hollywood wtedy, to znaczy wciąż jeszcze uważano, że nie należy łączyć tych wszystkich ról w 60 roku, kiedy Billy Wilder otrzymywał swoje statuetki. Garsoniera jest historią niejakiego C.C. Baxtera, zagranego przez Jacka Lemona, który pracuje dla wielkiego ubezpieczeniowego molocha w Nowym Jorku i w nadziei na awans, który jest tutaj pokazany naprawdę jako coś żałosnego niemalże, dostanie lepszego biureczka, ewentualnie swojego własnego gabinetu z nazwiskiem wypisanym na drzwiach, wysługuje się własnym szefom, udzielając swojej garsoniery na ich schadzki z kochankami na godziny, po czym wraca do garsoniery, sprząta i wchodzi do tego samego łóżka, w którym parę godzin wcześniej odbywał się nierząd. Cóż za upadlająca sytuacja. I cóż za sytuacja jak na film amerykański roku 1960. W roku 60 wciąż obowiązywał, co prawda chwiejący się już wtedy, kodeks Hajsa. Jak można zrobić film o cudzołóstwie, na dodatek o kimś, kto de facto niemalże jak jakaś postać z operetki czy komicznej opery udostępnia własną garsonierę cudzołożącym szefom. No to wszystko jest w takim złym guście, prawda? Na dodatek w filmie jest pokazana próba samobójcza. Na dodatek dowiadujemy się, że główny bohater także chciał kiedyś odebrać sobie życie. Pół godziny filmu spędzamy po próbie samobójczej, kiedy odratowana kobieta grana przez Shirley MacLaine wymiotuje, co słyszymy na ekranie. Po raz pierwszy dźwięki wymiotów są na ekranie w kinie światowym, ale przede wszystkim o czym to film, skoro młodzi ludzie w Stanach chcą się zabić. I C.C. Baxter ma na koncie próbę samobójczą i Miss Kubelik ma próbę samobójczą. No, co to jest w ogóle za film? A na dodatek ukochany tata z filmów Walta Disneya, Fred McMurray, jest głównym czarnym charakterem, głównym cudzołożnikiem, głównym kłamcą tego filmu, który popycha młodą kobietę do samobójstwa. Mówię o tym wszystkim, ponieważ był to rzeczywisty szok obyczajowy. Dla wielu ten film po prostu był nie do przyjęcia i nawet Fred McMurray, grający właśnie pana Sheldrake'a, spotykał się z inwektywami na ulicy. Jak mógł ten właśnie disneyowski tata z filmów chociażby Na psa urok zagrać taką straszliwą postać? Otóż mógł, zrobił to wybitnie, a cały film jest absolutnym majstersztykiem scenariusza, reżyserii, gry aktorskiej. Role Jacka Lemona, Shirley MacLaine, ikoniczne. Przedstawienie Nowego Jorku nieprawdopodobne. Scenografia Aleksandra Traunera, człowieka, który robił i nieme filmy, i komediantów Marcela Carné, i Subway Luca Bessona, to jest tak długa kariera, tutaj był odpowiedzialny za stworzenie niesamowitej scenografii niekończącego się biura Consolidated Life, czyli owej ubezpieczeniowej korporacji, no i stworzył niesamowitą przestrzeń, takie właśnie niekończące się rzędy biurek symbolizujące unifikację i uniformizację korporacyjnego amerykańskiego życia. No ten film jest po prostu perłą. Widziałem go pewnie jakieś 20 razy. Konstrukcja scenariusza jest najlepsza chyba w ogóle w historii. Moment, kiedy bardzo ważny element fabuły zostaje ujawniony po prostu przez to, że bohaterka wręcza rozbite lusterko bohaterowi i my wszystko już wiemy, celowo teraz więcej nie zdradzam. To jest scenariuszowa maestria. Dodam, że o tym filmie, który naprawdę kocham i widziałem go tak dużo razy i jest naprawdę klasykiem amerykańskiego kina, pięknie pisał Adam Garbage w swojej książce Kino, wehikuł magiczny, w tomie trzecim. Przeczytam pierwszy akapit. Arcydzieło z Ameryki Wielkomiejskiej, powstałe w kilkadziesiąt lat po gorączce złota, ewokuje tamten uśmiech przez łzy z Ameryki pionierskiej. Uśmiech współczesny wypada trochę bardziej gorzko. Inne też formy, mniej szlachetne, przybiera gorączka złota. Wilder w apogeum swojej twórczości urzeka ciepłym humanizmem i błyskami dowcipu, w istocie jednak przemyślnie konstruuje film naprawdę złożony, wcale nie komediowy, lecz krytyczny wobec deprawującego jankerskiego materializmu i ofensywny nie tylko wobec jeszcze jednego tabu obyczajowego, jakim jest skryta prostytucja w mieszkaniach udostępnianych szefom przez podwładnych. No dokładnie, zresztą Garbage umieścił ten film na szczycie swojej listy za 60 rok. Tak czy owak, ja z kolei napisałem esej i muszę powiedzieć, nie chcę się chwalić, ale uważam, że to jest najlepszy esej, jaki napisałem kiedykolwiek, więc odsyłam, bo też bardzo się nad nim napracowałem. Esej dla filmu webu właśnie o Garsonierze w cyklu Reaction Shot. I tam przeczytam teraz akapit. Mianowicie tam też zwróciłem uwagę na to, że Wilder po raz pierwszy tak mocno nasycił film odniesieniami do żydowskiej kultury, z której sam się wywodził oczywiście jako wschodnioeuropejski Żyd, natomiast którą raczej tuszował w dotychczasowych filmach, tutaj już sobie pozwolił na więcej. I przeczytam teraz akapit ze swojego tekstu, zachęcając was do lektury całości na Filmwebie. Otóż pisałem te dwa lata temu następująco. Po latach widać jeszcze wyraźniej, jak wiele sprzeczności z gracją pogodził Wilder w Garsonierze. Z jednej strony bowiem korzeni tego filmu można szukać w berlińsko-wiedeńskim świntuszeniu, które było zawsze obecne w kulturowym DNA Wildera i które po zniesieniu kodeksu Heissa osiągnie formy znacznie mniej smaczne niż tutaj. Widzę chociażby Najlepszy kumpel z 81 roku, ostatni film reżysera. Aromat środkowoeuropejskiej seksualnej farsy unosi się nad całą Garsonierą. Czuć go nie tylko w pierwotnym tytule projektu, Kto sypia w moim łóżku, ale i w nazwiskach postaci zaludniających filmowy wilderowski Manhattan. Kubelik, Dobisz, Dreyfus, Matuszka, Eichelberger. Co więcej, jest to pierwszy film Wildera, w którym pozwolił on sobie na obfite podlanie scenariusza wtrętami zaczerpniętymi wprost z kultury żydowskiej, z której sam się wywodził. Mildred, Naomi Stevens, żona doktora Dreyfusa, podająca otumanionej Fran gorący rosół z makaronem, to przecież jidysze mame, mówiąca z charakterystycznym wschodnioeuropejskim akcentem. Sam doktor Dreyfus dwukrotnie używa jidysz dla określenia Baxtera. Najpierw nazywa go Nebiszem, czyli niezgułą, a potem radzi mu, by w końcu stał się Menszem, czyli prawdziwym człowiekiem. W innych dialogach zaś pojawiają się jeszcze takie jidyszyzmy, jak choćby spójnik mit, czasownik nosz od naszn, czyli podjadać, i rzeczownik meszuge, czyli wariactwo. Biograf Wildera, Ed Seacoff, wprost przypisuje obfitość tych nawiązań do pozyskanego dość późno poczucia wysokiej pozycji, jakie przez wiele lat Wilder wypracowywał sobie w Hollywood. Zdaniem Seacoffa reżyser uznał, że w wieku 54 lat i z trzema wcześniejszymi Oscarami na koncie wolno mu być sobą. W tym kontekście warto zauważyć, że całość daje się czytać jako rodzaj antypurytańskiej, a może wręcz antyprotestanckiej satyry. W końcu kluczowy czarny charakter filmu, czyli zwodzący Fran czczymi obietnicami Sheldrake, zwracam uwagę na anglosaskie nazwisko, to ikona łaspowskiego sukcesu. O anglosaskim nazwisku, korporacyjnym sznycie i z idealną rodzinką uwiecznioną na spersonalizowanej bożonarodzeniowej pocztówce. Umieszczenie dużej części akcji w okresie bożonarodzeniowym, włącznie ze sceną gwiazdkowego przyjęcia w biurze, na którym wiele par zaczyna się namiętnie całować, i wprowadzenie postaci zalanego w trupa, faceta w kostiumie świętego Mikołaja, zastawiłem czyjeś auto saniami, dodatkowo wzmacnia świecki dystans Wildera do fasadowo-chrześcijańskiej kultury amerykańskiej, w istocie hołdującej wyłącznie bożkom materializmu. Zachęcam do lektury całego tego tekstu na łamach Filmwebu, zachęcam przede wszystkim do oglądania Garsoniery, bo nie ma lepszego dramedy, nie ma lepszego komediodramatu, jest to film jednocześnie śmiertelnie poważny i całkowicie niepoważny. Jest to prawdziwa komedia i prawdziwy dramat w jednym, a Jack Lemmon i Shirley MacLaine są po prostu cudowni. Nie tylko w momencie, kiedy pada najsłynniejsza, wspaniała, finałowa kwestia tego filmu, którą ja nawet wolę bardziej niż Nikt nie jest doskonały z pół żartem, pół serio. Zamknij się i rozdawaj karty. Pora na miejsce 41.
And the blonde is Art Garfunkel. The poet is Simon. And if you doubt that he's a poet now, wait until you hear some of his poetry. And you'll notice on the board I have some things that you're familiar with. Images, setting, figurative language, thematic words. I'll be finding how he says what he does say. What do they want to say about our lives and how? And I think the best way to start is by looking at one of the best of the poems, The Dangling Conversation. That's the first one on your sheet.
Z tym miejscem 41 jest ciekawa sprawa. Otóż tutaj w zasadzie mnie kusiło, żeby wpisać hasło dowolny film Frederica Wisemana, ale postanowiłem, że jednak wybiorę jeden, no bo High School, film z roku 1967, jest wczesnym majstersztykiem Wisemanowskim, ale podkreślę, na tym miejscu 41 naprawdę mógłbym wpisać z powodzeniem dowolny film Wisemanowski, albowiem jest to najbardziej spójny reżyser w historii kina. Reżyser, który liczy sobie obecnie już 92 lata, urodzony w Bostonie, dokumentalista, który wymyślił własną formułę dokumentu wywodzącą się z kina bezpośredniego i realizuje ją z powodzeniem do dzisiaj. W sieci na YouTubie możecie zobaczyć m.in. mój wstęp do filmu Wisemana pod tytułem Ratusz, City Hall. To jeden z jego nowszych tytułów, ale Wiseman od lat 60. wzwyż tworzy filmy o amerykańskich i potem nie tylko amerykańskich, instytucjach, o muzeach, szpitalach, o szkołach, o sądach, o miasteczkach, o rozmaitych instytucjach ludzkich, które obserwuje bardzo długo, kręci często ponad 100 godzin, a często nawet więcej materiału, po czym wykrawa z tych wielu godzin swoje 3-godzinne, 4-godzinne zazwyczaj portrety owych instytucji, nigdy nie przeprowadzając wprost wywiadów ze swoimi bohaterami i nigdy nie pokazując ich, co bardzo ważne, w sytuacjach prywatnych. Pokazuje ich tylko w sytuacjach publicznych, w sytuacjach życia zbiorowego i instytucjonalnego. No i Wiseman jest w moim przekonaniu chyba najważniejszym reżyserem amerykańskim wszechczasów, ponieważ od pół wieku dokumentuje to, jak ten jego kraj ojczysty się zmienia. Jego film Blisko śmierci o szpitalu dla terminalnie chorych w Bostonie jest jednym z majstersztyków. Kocham jego dosyć nowy film pod tytułem Monrovia Indiana, gdzie pokazuje bez cienia oceny małą, konserwatywną społeczność, taką bardzo pro-trumpowską właśnie w miasteczku Monrovia w stanie Indiana. Uwielbiam jego film Opieka społeczna, który co ciekawe potem został przerobiony na operę. Nie wyobrażam sobie opery według tego, ale była w 1997 roku. Film pod tytułem High School jest jego wczesnym filmem, takim pokazem jego metody, jednocześnie filmem, który jak w kropli streszcza konflikt kulturowy rozdzierający Amerykę na dwoje. To znaczy konflikt młodzieży i starszych, konflikt gdzieś w tle oczywiście z wojną w Wietnamie. Słynna scena, w której nauczycielka czyta list absolwenta tej szkoły średniej właśnie z Wietnamu, gdzie on pisze, że w końcu wyzbyłem się indywidualnej motywacji, jestem tylko ciałem, które wykonuje robotę, a ona czyta to z taką pochwałą, zobaczcie, dokładnie tak trzeba pisać jak on, trzeba być także właśnie tym trybikiem w maszynie. To są sceny klasyczne, już wielokrotnie omawiane, między innymi świetny krytyk V.F. Perkins napisał ogromną, obszerną analizę tych kilku momentów, kiedy ta nauczycielka czyta ten list, ujęcie po ujęciu, niemal kadr po kadrze przeanalizował ten moment. Natomiast powiem tak, no Wiseman jest paradoksalny, bo to jest wielki dokumentalista, jest to gigantyczny dorobek, jest to kawał historii Ameryki, są to filmy, które mnie przykuwają od pierwszej minuty, bo zawsze jestem ciekaw, jak on sportretuje dany świat, czy to będzie miasteczko Belfast w stanie Maine, czy Monrovia w stanie Indiana, czy sklep towarowy w filmie Sklep, czy chociażby Sąd dla nieletnich w filmie pod tytułem Sąd dla nieletnich i tak dalej. Natomiast jest jeden wielki problem z dostępnością tych filmów. Niektóre z późniejszych wyszły na brytyjskich DVD. No, takie jak filmy jak Ex Libris o Bibliotece Publicznej w Nowym Jorku, czy National Gallery o Muzeum Londyńskim. Te filmy można kupić bez problemu na DVD. Natomiast Wiseman jest wielkim ekscentrykiem, jeżeli chodzi o jego filmy i o ich dystrybucję. I nie znoszę za to Wisemana, ale niestety on ma takie zasady. Otóż on dystrybuuje te filmy tylko przez swoją stronę w Zipporah Films. Tam można je kupić po absurdalnie wysokich cenach. Wiem też, że licencje na pokazy tych filmów są dosyć drogie. No tak sobie to wymyślił. Przez co oczywiście zachęca do piractwa, tak powiem wprost. Nie pochwalam piractwa, ale takie zachowanie trochę do tego zachęca. Dodam jedno, ja te wszystkie filmy obejrzałem dzięki jednemu wydawnictwu, które udało mi się kupić błyskawicznie po wyjściu. Obecnie nie wiem, jakich cen ono sięga. To było wydawnictwo francuskie. To jest trzyczęściowy box filmu Weissmana wydany we Francji z wdrukowanymi francuskimi napisami, których się nie da wykasować niestety. Natomiast tam te wszystkie filmy wyszły w takich trzech dużych boksach. Chyba jednorazowo Weissman się zgodził na taką ich dystrybucję. Mam nadzieję, te filmy też były czasami pokazywane dawno temu na telewizji Planet. Natomiast mam wielką nadzieję, że w końcu Weissman pójdzie po rozum do głowy i po prostu uwolni te filmy, nie przesuwając je do domeny publicznej, ale po prostu sprawi, że będą łatwiejsze w dostępie. No byłoby wspaniale, gdyby na przykład wszystkie znalazły się na Criterion Channel. Ale na razie sam utrudnia dojście do tych filmów, co nie jest chlubne, ale trudno. Tak czy inaczej jest jego kino jako całość. Jest ogromnym osiągnięciem filmowego dokumentalizmu. Nikt nie powtórzył takiego eksperymentu. Co więcej, Weissman nie ma następców. Obecnie kino dokumentalne jest o wiele bardziej retoryczne, często zideologizowane, bardzo, bardzo nastawione na efekt, na manipulację emocjonalną, a przede wszystkim na perswazję światopoglądową. Tego u Weissmana nie ma, chociaż on ma wyraźny światopogląd liberalny. Jest on obecny zresztą w tych filmach. Natomiast jakby te filmy nie mają funkcji perswazyjnej. Polecam wam High School, ale polecam wam każdy z tych filmów. Spotkanie z filmem Weissmana wymaga cierpliwości, uważności, a jednocześnie wydaje mi się, że nikt tego medium kina dokumentalnego nie użył lepiej niż właśnie amerykański reżyser Frederick Weissman, prawdziwie cierpliwy obserwator amerykańskich instytucji i amerykańskiego życia. Podsumujmy zatem jeszcze raz tę dziesiątkę. Na miejscu 50 Annie Hall, na miejscu 49 Spragnienie Miłości, na miejscu 48 Umberto D., na miejscu 47 Taksówkarz, na miejscu 46 Na samym dnie, na miejscu 45 Deszczowa piosenka, na miejscu 44 Kres długiego dnia, na miejscu 43 Sierra Nevada, na miejscu 42 Garsoniera i na miejscu 41 High School, a na miejscu 40... ale to już następnym razem. Bardzo wam dziękuję za słuchanie. Nie byłby możliwy ten odcinek, nie byłby możliwy cały podcast, gdyby nie patroni, podkreślam to bardzo mocno. Praca nad cotygodniowymi odcinkami jest bardzo, bardzo czasochłonna. Nie byłoby tego podcastu w wolnym dostępie, gdyby nie patronki i patroni. Dziękuję im z całego serca, zwłaszcza moim patronkom i patronom imiennym, to znaczy, uwaga, festiwalowi Mediów Człowiek w Zagrożeniu w Łodzi, na którym pokazywano filmy Weissmana, tam właśnie nagrałem ten wstęp do Ratusza, Michałowi Chudolińskiemu ze strony Gotam w deszczu, Łukaszowi Daleckiemu, Agnieszce Egeman, Sebastianowi Firlikowi, Odiemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Annie Jóźwiak, Bartłomiejowi Kłosiewiczowi, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Władimirowi Panfiłowowi, Mateuszowi Stępniowi, Weronice Więsyk, Jackowi Wiśniewskiemu, blogowi Przygody Scenarzysty prezentującemu analizy scenariuszowe i portalowi Outfilm oferującemu szeroki wybór filmów o tematyce LGBT+. Spoiler Master jest także oficjalnym partnerem spaceru oscarowego, będącego częścią szlaku Łodzi Miasta Filmu UNESCO, na który was serdecznie zapraszam. Zachęcam do wsparcia na Patronite. Obszerny cotygodniowy newsletter, bardzo chwalony przez użytkowników, comiesięczne webinary na żywo, genialne rozmowy, naprawdę nie przesadzam i nie tylko, zajrzyjcie na patronite.pl łamane przez Spoilermaster, jeżeli zechcecie wesprzeć moją pracę, będę wam niesamowicie wdzięczny. Kolejna odsłona kolejnej dziesiątki już wkrótce, a teraz bardzo wam dziękuję i do usłyszenia w Spoilermasterze już za tydzień.